Dzień dobry. Mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate. No pachną obłędnie i Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak ziu, tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
Dobry wieczór.
Tu Wojciech Cejrowski. Rzeczywiście dobry wieczór.
Tak?
To jest wyjrzałem za okno, jeszcze polskie okno i rzeczywiście wieczór jest. A z tamtej strony kto?
A z tamtej strony Jaśmina Nowak i też całkowity wieczór i też oczywiście z Polski, więc to dosyć naturalne.
Mam zagadkę dla pani.
O, no nie jestem najlepsza, ale mogę spróbować.
Nie, jak pani tak spróbuje wykoncypować, któż to może promować następujący program polityczny. Decentralizacja władzy centralnej, zabezpieczenie dzieci przed tęczowymi piątkami i całą resztą podobnych zjawisk, zabezpieczenie granicy oraz uszczelnienie, wzmocnienie, utwardzenie praw imigracyjnych w kraju.
A moglibyśmy jakąś podpowiedź, bo to jeszcze wszystko zależy, czy chodzi na przykład o Unię Europejską, czy o Stany Zjednoczone, jak pan mówi na przykład.
No i pani, proszę, no, po kolei, to Polska, Unia i Stany Zjednoczone. Kto to może być okay za takimi, że to są priorytety jego działań? Pierwsze kilka spraw, którymi się będzie zajmować.
No w Polsce to trochę brzmiało prawie jak pytania referendalne, chociaż tam niczego nie było na temat LGBT.
Nie, decentralizacja władzy centralnej, czyli Warszawka miałaby się nie wtrącać, obywatele sami decydują o różnych rzeczach. Zabezpieczenie dzieci przed tęczowymi piątkami i całą resztą podobnych zjawisk, czyli te drapieżniki, które wchodzą do szkół i próbują przerobić dzieci na tęczowo, mają dostać po nogach. Zabezpieczenie granic i uszczelnienie praw imigracyjnych.
No, nie wiem, no w Polsce powiedziałabym, że jakieś rządy prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości, bo to chyba no są zbieżne. Czy pyta pan o konkretnego polityka?
Prawo i Sprawiedliwość, które ogranicza władzę centralną, nie pasuje. A to jest pierwszy punkt tego programu. Prawo i Sprawiedliwość rozciąga w nieskończoność władzę centralną, coraz więcej się decyduje w centrali. Ograniczenie rządu to raczej nie pasuje mi do Prawa i Sprawiedliwości.
To prawda, to mi też nie pasuje. To w takim razie Konfederacja albo Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie, to już może trochę żart w nawiązaniu do ostatniej rozmowy. No to nie wiem, Konfederacja, mogę, czy jak pyta pan o konkretnego polityka, nikt mi taki teraz nie przychodzi do głowy.
A do Konfederacji to pasuje? To są ich priorytety? Oni teraz chcą koniecznie się przytulić do kogoś, takie odniosłem wrażenie, szczególnie po tym, jak wyrzucili Korwina.
A no właśnie,
ja nie jestem wyznawcą Korwina, żeby była jasna sprawa, ale to on był jednym z filarów Konfederacji, dlatego ludzie się do Konfederacji garnęli, że tam był Braun i Korwin.
No i może teraz część osób się odwróci. Chłystki. Bo tak było już kilkakrotnie w przeszłości, kiedy Korwin odchodził, to faktycznie część tego elektoratu silna odchodziła razem za nim. Tylko pytanie, czy w tym momencie już jednak nie jest tak, że ci główni liderzy, czyli Bosak, Mentzen, gdzieś Korwina na tyle przyćmili, czy nie jest on też uważany, bo faktycznie no, to jest taka bardzo barwna postać, zresztą no, legenda i faktycznie założyciel Konfederacji.
Nie tego tylko się o Korwina nie chodzi. Mnie o program chodzi, bo wcześniej wywalili Winnickiego z Ruchu Narodowego, Kaję Godek wywalili, teraz Korwina. I teraz takie miętkie typy typu Bosak i Mentzen, młode jeszcze, no to nie są twardziele, doświadczeni w walce, tylko młode, miętkie typy.
Bosak jest młody, ale w tej polityce już jest sporo. Znaczy myślę, że doświadczenie on przegoni niejednego starszego polityka, że tutaj wiek może nie być takim konkretnym argumentem, ale bo on już jest,
to nie chodzi o wiek, tylko o wewnętrzną miękkość chodzi, bo oni mieli takie, pani w zeszłym tygodniu zadała Bobu z Konfederacją, miałem pomyśleć o nich, no to myślę, że albo oni polecą za porażkę, albo spalą kozła ofiarnego, to jest takie ich myślenie, no i w związku z tym wywalili Korwina, żeby jakiś kozioł ofiarny się pojawił, już teraz posprzątali, teraz mają zdolności koalicyjne, przyjęli do partii jakiegoś wiplera, komentarz na jego temat w sieci znalazłem taki, i pijak. Nie wiem nic o gościu, ale tak komentują go w sieci. No i zamiast Korwina przyjmują kogoś takiego? I co teraz?
To, no właśnie,
będą centrować. Moim zdaniem Konfederacja nie pasuje do tego pierwszego opisu, bo oni teraz chcą centrować. Braun, ostatni ideowy w Konfederacji, schowali go tam gdzieś z tyłu, bo był mocno antyukraiński, antykowidowy. I centrują teraz. Takie mam wrażenie, że centrują, żeby się przytulić do, jednak do jakiejś władzy.
To ciekawe, centrują. Do jakiej, bo z tego, co ja dzisiaj miałam akurat jako gościa w poranku wnet, bo już jestem w redakcji od 6 rano, w Krzysztofa Bosaka.
Wodna.
Tak, tak. Krzysztofa Bosaka, który występował, no i on raczej tak krytycznie wypowiadał się zarówno na temat całej opozycji tej dzisiejszej, czyli i Platformy, no, i na temat PiSu. No zobaczymy, co zrobią. A też swoją drogą Korwin zapowiedział chyba, że będzie zakładał swoją, swoją partię.
No jak go wywalili z tej, to założy swoją. No to Korwin to ciągle robi. Ale mnie w ogóle nie obchodzi, co Bosak myśli o innych partiach. Mnie w każdej partii interesuje, co ta partia myśli sama o sobie, czyli co chce zrobić. Ja bym chciał usłyszeć, że na przykład uszczelnimy granice, zmienimy prawa imigracyjne, żeby tu nikt nie mógł przyjeżdżać. No, może być taki program. I do tego będziemy tęczę przeganiać i decentralizacja władzy centralnej. Nie rząd w Warszawie i nie żadne, nawet samorządy nie powinny rządzić, tylko sam obywatel powinien swoją wolnością się posługiwać i przywoływać władzę w tych momentach, kiedy obywatel samotnie nie jest w stanie czegoś zrealizować i wtedy potrzebuje władzy. No to takiego programu w Polsce nikt nie ma, tylko Konfederacja centruje. Już o aborcji się przestali też wypowiadać.
No to dalej mnie ciekawi, o kim pan mówi. Jeszcze był tam taki Rafał Piech chyba z jakichś kandydatów.
Proszę pani. Nowy speaker Kongresu Amerykańskiego, wybrany przez Republikanów jednogłośnie. Były kłótnie o to, kto ma być. Poprzedni był miętki. Poprzedni był jak Konfederacja. Miał dosyć do Konfederacji podobne poglądy i program, czy to w sprawie Ukrainy i innych rzeczy, ale cały czas chciał się dogadywać i centrować z demokratami. Czyli musiał oddawać jakieś pole, bo chciał coś tam załatwić, to oddawał pole. I to się niektórym w Ameryce bardzo nie podobało. Wyleciał ze swojego stołka właśnie za to, że oszukiwał swoich kolegów. Kiedy na niego głosowali, mówi, będę twardy. A potem zaczynał centrować. To samo robi Konfederacja. No i wyleciał. Teraz wybrali. I ten nowy, Mike Johnson, to jest facet konserwatywny. W Ameryce są organizacje, które sprawdzają poziom konserwatyzmu we krwi. I to kilka jest takich organizacji. Ortodoksyjni konserwatyści, jakaś Liga czy Unia Ameryki Konserwatywnej. Jest też to stowarzyszenie, do którego ja należę, Stowarzyszenie Posiadaczy Broni, które broni prawa do broni w Ameryce. Oni też ultrakonserwatywni są i obie te organizacje wystawiły temu facetowi rating taki, że on ma 92% zgodności z konserwatyzmem. To jest bardzo wysoko. 100% to nie wiem, czy tam ktoś ma. Natomiast no, on ma 92%. Najbardziej konserwatywny od bardzo dawna speaker. Tak nam się wydaje. Zobaczymy, po owocach go poznamy, jak zacznie działać. Natomiast z dotychczasowej kariery, no to tyle wychodzi, co pani opowiedziałem. I krótko jest w bagnie waszyngtońskim, co też jest zaletą. A, jeszcze jeden drobiazg. Kto go poparł? Poza tymi posiadaczami broni, Ligą Konserwatywną, poza tym, że wszyscy republikanie w kongresie na niego zagłosowali, to jest mocna pozycja startowa do rządzenia, jak ma się tylu kolegów za sobą i żadnej frakcji opozycyjnej, oficjalnej. Jeszcze Trump go poparł. Trump powiedział, że ten facet mu się podoba i on go popiera. No to tyle z Ameryki.
I panu ten facet też się podoba, jak słyszę, więc na razie taki kredyt zaufania
nie
od
wiem,
pana.
O, nie. Nie widziałem na oczy. Ja muszę w twarz popatrzeć. Teraz w Polsce siedzę, więc nie mogę obejrzeć kilku konferencji na żywo, bo się, godziny się nie zgadzają, albo nie mam dostępu do odpowiedniej kablówki. Ja polityków muszę pooglądać na żywo, kiedy padają pytania z ulicy, z sali, nie przewidzieliśmy jakie i materiał nie jest edytowany, potem nie jest przycięty nożycami w redakcji. Nie powyciągano tylko smaczków, które interesują całą populację, tylko zostawili te wszystkie paprochy. Ja oglądam konferencję prasową, z której zostają 4 minuty w głównym wydaniu wiadomości, a ona trwała godzinę. Oglądam całe, bo chcę zobaczyć na przykład, jak facet wchodzi na mównicę, jak się zachowuje, jak jeszcze ustawiają mikrofony, co się wtedy dzieje, albo jak już się skończyło, czy on nagle zmienił wyraz twarzy na nietelewizyjny. podwójną grę uprawia. To DeSantis taki jest. Jak zgaszą kamery, to on zmienia twarz wtedy. Jest, wydaje mi się, podejrzany. Więc ja nie wiem, czy tego gościa lubię i czy on mi się podoba. Na razie mi się podoba na papierze lista tematów, bo w Polsce by były te same tematy bardzo przydatne do realizacji, te wymienione przeze mnie. A nikt ich nie chce realizować. Tych wszystkich wymienionych przeze mnie.
Tak, myślę, że najlepiej faktycznie to oceniać nawet nie przez wygląd twarzy, chociaż może pan ma tak dobrą intuicję i w to jestem w stanie uwierzyć, ale przez to, co on zrobi. Na ten moment dostałam teraz informację od słuchacza, że ten polityk między innymi kwestionował naukę o klimacie i sprzeciwiał się czystej energii, więc to jeszcze takie dwie dodatkowe rzeczy.
To super, to ja go popieram, bo nie ma czegoś takiego jak nauka o klimacie w tej chwili. To, co słuchacz tak nazwał, to są te zielone świry, które twierdzą, że klimat się ociepla, dlatego że postawiliśmy kilka fabryk. To nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, gdyż jeden wybuch wulkanu zmienia algorytm i w związku z tym nigdy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy te fabryki rzeczywiście miały wpływ na ocieplenie klimatu o jakikolwiek stopień, bo zawsze nam przeszkadza jakiś wybuch wulkanu, który zaburza te rachunki. Więc nie jesteśmy w stanie naukowo stwierdzić, czy działalność człowieka ociepla klimat, czy nie.
No chyba, no, żebyśmy uznali, że w jakimś tam przedziale, ja już nie chcę, bo ja nie faktycznie nie mam jakiejś dużej wiedzy, jeżeli chodzi o te kwestie ekologiczne i związane z, no chyba, że tylko stwierdzimy, że bierzemy jakąś średnią, tak? Czyli że bierzemy średnie temperatury, nie wiem, powietrza na świecie, temperatury wody przez jakiś okres czasu i mówimy, że w tym momencie, nie wiem, czyli że przez ostatnie 50 lat one się cały czas podnoszą, no to możemy mówić o ociepleniu klimatów. Ale odnośnie
cudownie,
do jakiegoś...
Cudownie pani powiedziała, że pani nie ma wiedzy, bo nikt nie ma wiedzy na temat klimatu w długim cyklu. Gdyż nie jesteśmy w stanie tego... Nikt nie żył 2 miliony lat temu. I w związku z tym nasze badania cały czas kwestionują same siebie. Za chwilę dochodzimy do nowych wniosków i wywalamy cały poprzedni dorobek naukowy. Nikt nie jest w stanie mieć wiedzy na temat długich cyklu klimatu. Natomiast 50 lat w klimacie, w życiu planety, to jest... zbyt krótkie migotanie, żeby nasze dane, na przykład pomiary temperatury robione w tym samym miejscu w Gdyni, w tej samej budce przez 50 lat, one nam dają bardzo niewielkie pojęcie na temat klimatu. Jako takiego, jako całości na Ziemi. W związku z tym nikt nie ma tej wiedzy, której pani nie ma. Nikt. Nie ma naukowca na kuli ziemskiej, który ma wiedzę na temat klimatu. Bo nie robiliśmy zapisów w średniowieczu. Zapisy były takie, że o, była powódź. No i tam Jan Długosz coś napisał, że o, była, przez 3 lata była powódź, a potem komarów było pełno. No to mamy takie zapisy klimatyczne. To nie jest nauka, tylko to nawet to nie są poszlaki.
Dlatego
więc
nie będziemy...
słusznie, że ten gość naukuje, kwestionuje naukę o klimacie. Bardzo słusznie.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.